Jan Stępień, witam i zapraszam Państwa na magazyn popularno-naukowy Radia Kraków. Czwarty dzień marca to od 2019 roku Światowy Dzień Inżyniera. Z inicjatywą jego ustanowienia wyszły międzynarodowe organizacje podczas Światowego Kongresu Inżynierów w Melbourne w Australii. To święto, które ma podkreślać rolę twórców techniki i znaczenie ich pracy dla społeczeństwa. W obchody Światowego Dnia Inżyniera w 2020 roku aktywnie włączyła się Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej. Od tego czasu w popularyzację tego święta angażuje się coraz więcej polskich uczelni, które we własnym zakresie przygotowują bogaty program obchodów Światowego Dnia Inżyniera. W 2024 roku Światowy Dzień Inżyniera obchodzony był pod hasłem Inżynierskie rozwiązania dla zrównoważonego świata. W Polsce połączony był z obchodami 30-lecia jubileuszowej edycji plebiscytu przeglądu technicznego o tytuł Złotego Inżyniera. W tym roku z okazji jubileuszu po raz pierwszy wręczono tytuł Złotego Inżyniera 30-lecia. A ja mam dziś przyjemność rozmawiać właśnie z laureatem. Dzień dobry, serdecznie witam.
Dzień dobry panie redaktorze, witam słuchaczy.
Czy mógłby pan odcisnąć swoją pieczątkę? No jest faktycznie tytuł. Profesor doktor habilitowany inżynier Ryszard Tadeusiewicz. Serdecznie gratuluję panie profesorze.
Bardzo serdecznie dziękuję i chcę powiedzieć, że spośród bardzo wielu różnych tytułów i godności właśnie godność inżyniera, w szczególności złotego inżyniera, jest mi najbliższa. Już kiedyś, dawno temu zostałem po prostu zwykłym złotym inżynierem. Natomiast to, że mianowano mnie, że wybrano mnie złotym inżynierem 30-lecia, to jest naprawdę duża frajda, bo właśnie temu, że jestem inżynierem, poświęcam zawsze najwięcej uwagi.
Pieczątka zaczynała się magister inżynier Ryszard Tadeusiewicz, a potem tak narastało. No, tytułów doktor honoris causa się już na pieczątce nie wymienia.
Tak, rzeczywiście, można by było różnego rodzaju godności i tytułów dopisywać mnóstwo. Natomiast moment, kiedy zostałem inżynierem, kiedy ukończywszy studia techniczne na AGH, właśnie tą godność i obowiązek inżyniera przyjąłem, to był moment chyba najszczęśliwszy, dlatego że o tym, aby być inżynierem, marzyłem od dzieciństwa.
Powspominajmy trochę. Przy okazji będzie to mini wykład o roli inżyniera. Kiedyś i współcześnie.
Inżynierowie rzeczywiście byli, zwłaszcza w XIX wieku, twórcami, kreatorami techniki i poprzez to cywilizacji. Muszę powiedzieć, że dla mnie fascynacja właśnie zawodem inżyniera, techniką, zaczęła się od książek Jules'a Verne'a, które dosłownie pochłaniałem, a w których właśnie inżynier był przedstawiany jako ktoś, kto potrafił przekroczyć granice pomiędzy światem podwodnym i nadwodnym. Kapitan Nemo był przecież inżynierem, który stworzył pierwszy okręt podwodny. Tylko wyobraźni tego pisarza. Również w jego książce znakomitej, bardzo ją lubiłem, Tajemniczej Wyspie, inżynier rzucony na bezludną wyspę za pomocą jednego szkiełka zegarka potrafił zbudować cywilizację, potrafił stworzyć to, że ludzie tam się znajdujący zamiast zdziczeć po prostu zagospodarowali tą wyspę. Ja też chciałem być inżynierem, właśnie takim twórcą, takim kreatorem.
Tak, ale to była fantazja pisarza XIX-wiecznego, a pan dorastał przecież w warunkach drugiej połowy XX wieku.
Pomimo tego, że fascynacja XIX-wiecznym inżynierem była tym czynnikiem sprawczym, tym początkiem mojego w ogóle zainteresowania i tym zawodem, i tą profesją, to zacząłem jeszcze jako uczeń szkoły podstawowej czytać bardzo dużo rzeczy, które związane były z techniką. Swojego czasu wydawane były znakomite zresztą horyzonty techniki dla dzieci. To były takie małe zeszyciki, bardzo kolorowe, z ładnymi rysunkami, również takim dziełem na warsztacie, gdzie można było rozmaite rzeczy budować pod wskazówkami tych horyzontów techniki. I ja te horyzonty techniki najpierw kupowałem tydzień po tygodniu w kiosku, ale potem wygarnąłem wszystkie pieniądze ze skarbonki i zakupiłem wstecz wszystkie numery. Także w pewnym momencie na moim stoliczku, bo biurka nie miała, piętrzyły się numery właśnie horyzontów techniki wstecz. Potem troszkę podrosłem i zamiast horyzontów techniki dla dzieci zaczął mnie inspirować młody technik, ale właśnie to, że miałem z tą nauką techniczną, z tymi informacjami technicznymi stały kontakt, to rzeczywiście był element, który bardzo, ale to bardzo kształtował moją wyobraźnię właśnie jeszcze w szkole podstawowej.
No dobrze, fascynacja fascynacją, a lekcje trzeba było odrabiać. Czy wobec tego fascynacja techniką miała przełożenie na naukę szkolną?
Miało to przełożenie na naukę szkolną jeszcze w szkole średniej, ponieważ pracownia fizyki, która była najbliższa technice, była dość słabo wyposażona. Ja wobec tego zacząłem budować rozmaitego rodzaju urządzenia, na przykład zbudowałem taki model telegrafu, który miał właśnie moich kolegów uczyć tego, jak właściwie ta technika funkcjonuje poprzez fizykę. Zdarzeniem, które bardzo znacząco wpłynęło na opinię również środowiska o mnie, był lot Gagarina. 12 kwietnia 1961 roku pierwszy człowiek wkroczył w kosmos, poleciał Gagarin i wtedy Komitet Partii nakazał we wszystkich szkołach zwołać młodzież, zwołać uczniów, żeby poinformować ich o tym ogromnym triumfie radzieckim. No więc w związku z tym w mojej szkole odbył się taki zastrzyk, taki apel. Natomiast nauczyciele byli w kłopocie, no bo polecenie było jednoznaczne, należy zwołać młodzież, ustawić w szeregu i powiedzieć im, oto właśnie nauka radziecka wysłała człowieka w kosmos.
I wyprzedziła Amerykanów.
Tak jest. No dobrze, ale co jeszcze można na ten temat powiedzieć? W zasadzie nikt z nauczycieli nie bardzo wiedział, a dyrektywy z partii były niewystarczające. I wtedy fizyk, nauczyciel fizyki, który wiedział, że ja majstruję takie rozmaite urządzenia techniczne, wywołał mnie do głosu, znaczy wyciągnął mnie przed szereg moich koleżanek i kolegów, żebym ja opowiedział, jak to jest, że ten Gagarin w tym kosmosie lata. No więc ja niewiele myśląc, ponieważ sporo wiedziałem na ten temat, wziąłem wiaderko, sprzątaczki, takie częściowo napełnione wodą i wymachując nim nad głową pokazałem, że siła odśrodkowa może powodować, że z tego wiaderka nie uroni się kropla płynu, pomimo tego, że ja nim wymachuję nad głową. Powiedziałem o sile odśrodkowej, która równoważy przyciąganie ziemskie, wspomniałem o nieważkości, która jest w kosmosie. No muszę powiedzieć, że nauczyciele i koledzy patrzyli na to dość nieufnie, ale faktem jest, że właśnie ten lot Gagarina, wydarzenie ogromnie ważne dla całej ludzkości, był też takim bardzo ważnym momentem, w którym ja sobie wyrobiłem taką, że tak powiem, markę takiego wariata. Niegroźnego, ale jednak wariata, który na punkcie tej techniki jest zwariowany.
A jaka jest obecnie rola współczesnego inżyniera? Świat tak bardzo szybko się zmienia, technologie się rozwijają.
Współczesni inżynierowie są niestety już nie tymi twórcami techniki z modelowych książek Jules'a Verne'a. Oni współtworzą technikę, ale niestety robią to w sposób zbiorowy. Ja sobie swojego czasu pozwoliłem na takie porównanie, komentując śmierć Steve'a Jobsa, twórcy firmy Apple, tego, który wymyślił pierwsze komputery osobiste, takie do zastosowań domowych. Potem wymyślił mnóstwo rzeczy, iPhone'a, iPada, iPoda i napisałem wtedy, gdy Steve Jobs zmarł, że on był ostatnim wizjonerem, bo dawni inżynierowie to byli właśnie wizjonerzy. Trzeba było mieć wizję, żeby zbudować pierwszą lokomotywę. Trzeba było mieć wizję, żeby zbudować pierwszy parowy statek. Steve Jobs też był wizjonerem i dzięki niemu ludzie poznali wiele rzeczy, o których w ogóle nie wiedzieli, że oni ich chcą. To właśnie jest też cecha inżynierów. Oni przekształcają świat, wyprzedzając nawet marzenia. Steve Jobs właśnie tworząc te iPhony, iPady, Apple i tak dalej, był wizjonerem. Natomiast wtedy w tym moim artykule na ten temat powiedziałem, że pozostali to są termity. Tak jak termity zbiorowo budują wspaniałe kopce, ale żaden z nich się przy tym nie wyróżnia, tak współcześni inżynierowie w korporacjach, w różnego rodzaju firmach pracują zbiorowo. Jeżeli na przykład możemy wskazać twórcę telefonu takiego tradycyjnego, wszyscy wiedzą, Graham Alexander Bell stworzył telefon, no i w związku z tym ludzkość nauczyła się porozumiewać na odległość. No dobrze, ale kto wynalazł komórkę? Okazuje się, że komórki różnego rodzaju noszone przez nas i wykorzystywane urządzenia mobilne do rozmów, ale nie tylko, powstały jako wynik twórczości zbiorowej. Tam nie ma jednej osoby, tam nie ma nawet jednej firmy, która by to jak gdyby napędzała czy firmowała. To powstawało właśnie na zasadzie takiej, że każdy z inżynierów, każdy z twórców, każda z firm dokładała swoją malutką cegiełkę i powstawało coś, co ma w tej chwili zasięg ogólnoświatowy. Jest internet, mamy telefonię komórkową, mamy możliwość używania tych wszystkich smartfonów z ich różnego rodzaju elementami, ale to powstało drogą dużej pracy bardzo anonimowych inżynierów, anonimowych, nie takich jak właśnie ci bohaterowie Jules'a Verne'a. I dlatego z żalem stwierdzam, że jestem inżynierem, jestem dumny z tego, że jestem inżynierem, ale żadnego ze swoich tworów, a mam ich trochę, nie podpiszę swoim nazwiskiem i imieniem, tak jakby to mógł zrobić artysta, który namalował obraz, czy kompozytor, który stworzył jakąś kompozycję. Ja po prostu jestem członkiem społeczności, która doskonali i rozwija technikę, ale ta technika determinuje nasze codzienne życie.
O roli inżyniera, dawniej i dziś. Profesor Ryszard Tadeusiewicz z Akademii Górniczo-Hutniczej, laureat tytułu Złoty Inżynier 30-lecia, a ten tytuł otrzymał w plebiscycie przeglądu technicznego w dniu 4 marca, a to Światowy Dzień Inżyniera. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo i cieszę się, że jestem inżynierem.
A ja sobie jeszcze raz popatrzę na tą pieczątkę. Profesor, doktor, habilitowany inżynier Ryszard Tadeusiewicz. Wszystko się zgadza.